Tematem dzisiejszego kazania jest El Elyon, Bóg Najwyższy. I to, co już mówiłem, że na początek, jak myślę o tym, przychodzi mi te... pięć pierwszych wersetów 6 rozdziału Księgi Izajasza. W roku śmierci króla Uzjasza zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniosłym, a brzeg jego szaty wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy, każdy z nich miał 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał nogi, a na 2 latał. I wołali do siebie nawzajem: święty, święty jest Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. Na ten potężny głos zatrzęsły się progi w posadach, a przybytek napełnił się dymem. Powiedziałem: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Podobny obraz też możemy zobaczyć w Księdze Objawienia. Księga Objawienia opisuje Boga jako tego, który zasiada na tronie. A wszyscy wokół tronu, którzy stoją, wychwalają, mówiąc: chwała, chwała Bogu. Chociaż pierwszy raz z tym imieniem spotykamy się w Księdze Rodzaju. To jest pierwsza księga Biblii, w 14 rozdziale. I tutaj spotykamy pierwszy raz to imię El Elyon. I od 14 rozdział Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, od 17 wersetu czytamy tak. W drodze powrotnej po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i sprzymierzonymi z nim królami wyszedł Abrahamowi naprzeciw król Sodomy. Chciał go przywitać w Dolinie Szawe, to jest w Dolinie Królewskiej. Melchizedek natomiast, król Szalemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego. Błogosławił on Abrama tymi słowy: niech Bóg Najwyższy, Stwórca nieba i ziemi, błogosławi Ci, Abramie. Niech też będzie błogosławiony sam Bóg Najwyższy za to, że wydał Twych nieprzyjaciół Twoje ręce. Następnie Abram złożył Melchisedekowi dziesięcinę ze wszystkiego. Król Sodomy z kolei powiedział do Abrama: oddaj mi, proszę, ludzi, a dobytek zatrzymaj sobie. Abram odparł jednak: wznoszę swą rękę do Pana, Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi, że ani nitki, ani rzemyka sandału, ani niczego innego nie wezmę z tego wszystkiego, co należy do Ciebie. Nie chciałbym, abyś kiedyś mówił: to ja wzbogaciłem Abrama. Pokryj tylko to, co spożyli moi wojownicy, oraz rozlicz się z ludźmi, którzy poszli ze mną. To jest z Anerem, Eszkolem i Mamrem. Niech oni wezmą swój dział. Jest to fragment, który pierwszy raz wspomina to imię Boże, że Bóg jest Bogiem Najwyższym. El Elyon jest imieniem, które reprezentuje Boga jako niezależnego i suwerennego władcę, który oddał wrogów w ręce Abrama. To jest Bóg, który był i jest Zbawicielem Izraela, o czym możemy też przeczytać w 78 psalmie, w 35 wersecie. Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, że Bóg Najwyższy jest ich odkupicielem. Inny psalm mówi: gdyż Ty, Panie, jesteś najwyższy ponad całą ziemię. Twoja wielkość przyćmiewa znaczenie wszelkich bóstw. Bóg Najwyższy jest tym, który panuje nad wszystkimi sprawami człowieka. Czasami wydaje się, że jest zupełnie inaczej. Że nawet czasami wierzący gdzieś tam mówią, że niektóre rzeczy są dziełem przypadku. Ale czy w życiu człowieka wierzącego są przypadki? Czy to nie Pan Bóg, który zasiada na tronie, realizuje swój plan? Na pewno jest Bogiem suwerennym. Biblia mówi, że w żaden sposób nie możemy Go ani przekupić, ani niczego na Nim wymóc. Księga Daniela w czwartym rozdziale, werset 31 i 32 mówi, pamiętacie tą historię, kiedy Nebukadnesar otrzymał najpierw sen, którego się wystraszył, i Bóg go ostrzegł, że był sen o tym drzewie. I Bóg go przez ten sen ostrzegał, żeby nie wynosił się w pysze. Ale czytamy dalej, że po roku czasu od tego snu, kiedy Nebukadnezar wyszedł ze swojego pałacu i spojrzał na to wszystko, czego dokonał, jego serce zbiło się w pychę, że to stwierdził, że to dzięki niemu, że to on taki jest wspaniały. To on tak zbudował Babilon. To on dokonał, że jego kraj jest taki świetny, jest nie do pokonania. I po jakimś czasie, kiedy jakby zrozumiał swój grzech i kiedy ukorzył się przed Bogiem, wypowiedział takie słowa, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Postępuje według swojej woli z wojskiem niebieskim, z mieszkańcami ziemi i nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Pan Bóg jest Bogiem najwyższym. Nie ma drugiego takiego jak On. Zasiada w swojej potędze. El Elyon w odniesieniu do Boga oznacza najwyższy lub wywyższony. Podkreśla to, że Bóg zajmuje najwyższą pozycję w sferze naszego życia. Czasami się wydaje, że to jest opis tylko Boga w Starym Testamencie, że to w Starym Testamencie Bóg jest przedstawiany jako Bóg najwyższy. Ale w Nowym Testamencie Jezus jest nazywany Synem Najwyższego, a Duch Święty mocą Najwyższego. I wszyscy, którzy należą do Chrystusa, są synami i córkami Najwyższego. Przecież naśladowanie Ojca, który jest w niebie. I kiedy modlisz się do Najwyższego, uwielbiasz tego, z którego mocą, miłosierdziem i potęgą nic nie może się równać. Nie ma nic tak potężnego. Nie ma żadnego bóstwa, które mogłoby dorównać Bogu. Nawet szatan, kiedy czytamy, pamiętacie księgę Joba, pierwszy, drugi rozdział, kiedy staje przed obliczem Boga, nic nie może zrobić bez zgody tego najwyższego króla. Y Jezus do Piotra mówi, że szatan wyprosił mnie, żebym was przesiał. Czyli nie mógł nic uczynić bez zgody Boga Najwyższego. Księga Joela powiada, że ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego. Nie ma innego. Izajasza w 14 rozdziale, w 24 i 27 wersecie Izajasz powiada, stanie się, Bóg przez Izajasza mówi, stanie się tak, jak pomyślałem i będzie tak, jak postanowiłem. I 27, jeśli Pan zastępów tak postanowił, to kto temu przeszkodzi? On czyni to, co można powiedzieć, to, co chce. Nie ma nikogo i niczego, które mogłoby powstrzymać naszego Boga. Czasami nam, ludziom, się wydaje, że możemy w jakiś sposób powstrzymać Boga. Ale nie mamy żadnego wpływu. Nie możemy wymóc nic na nim. Czasami ludzie mówią, jak będziesz tupać mocno nogami i tam krzyczał, wznosił ręce, to w końcu Boga przemożesz. Ale Bóg mówi, że nie ma nikogo, kto by powstrzymał moją rękę. Nie ma nikogo, kto by mnie powstrzymał. Jeśli to, co postanowiłem, to, co pomyślałem, to realizuję. Chociaż czasami się wydaje, że Bóg jakby nie realizuje, że gdzieś jest daleko. Bo jesteśmy ludźmi niecierpliwymi. Dość często modlimy się, wołamy do Boga i chcielibyśmy, żeby tu i teraz pewne rzeczy się zadziały. Ale Bóg ze znanych sobie powodów mówi: synu, córko, poczekaj. Poczekaj, ja nad wszystkim panuję. Ja mam wszystko w swoim ręku. Cała, jak czytamy Stary Testament, dość często mówi się, że Stary Testament to jest historia Izraela. Uważam, że nie do końca. To jest przede wszystkim historia linii mesjańskiej. I która jest wpleciona w naród żydowski, dlatego że zostało zapowiedziane, że to z nich pojawi się Mesjasz. I kiedy czytamy cały Stary Testament, to widzimy, jak szatan próbuje tą linię mesjańską przerwać. Ale Bóg to wszystko trzyma w swoim ręku. I pomimo, kiedy wydawałoby się, że już jest przerwana, między innymi Księga Estery o tym mówi, kiedy Haman w swojej nienawiści do Mordochaja postanowił wymordować wszystkich Żydów. To było działanie szatana, żeby w ten sposób zadziałać, żeby usunąć wszystkich Żydów, żeby nie narodził się Mesjasz. Żeby Mesjasz nie pojawił się na tym świecie. A Tamar i Juda, wydawałoby się taka zwykła historia teścia synowej. Ale kiedy czytamy rodowód Jezusa, to okazuje się, że tutaj też wisiało na włosku. Linia mesjańska jakby wisiała na włosku. Bóg przyszedł. Ten, który panuje nad wszystkim, który nad wszystkim ma kontrolę, nie dopuścił do tego, aby ta linia mesjańska została przerwana. Dlatego, że Bóg mówi: ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. Wołam do Boga Najwyższego. Stanie się tak, jak pomyślałem i będzie tak, jak postanowiłem. Wersety do tego jeszcze Izajasza, 46 rozdział. Księga Izajasza, jeśli ktoś ma, otwórzmy Księgę Izajasza, 46 rozdział, werset 9 i 11. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, to, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. Wersety te przedstawiają pełny mocy obraz Najwyższego. Boga tak potężnego, że góry topnieją przed Jego obliczem. Pamiętacie, kiedy Izrael wychodził z Egiptu i kiedy Mojżesz miał wejść na górę Synaj, aby wziąć te 10 przykazań, to kiedy czytamy w tym 19 rozdziale Księgi Wyjścia opis tej góry, od 15 wersetu, następnie ogłosił ludziom: bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do kobiet, a trzeciego dnia z nastaniem poranka rozległy się grzmoty i błyskawice, a nad górą zawisł gęsty obłok. Dał się też słyszeć tak doniosły głos rogu, że aż lud, który był w obozie, zadrżał. Mojżesz tymczasem wyprowadził ludzi z obozu na spotkanie Boga. Ustawili się u podnóża góry. Góra Synaj cała dymiła. To dlatego, że Pan stąpił na nią w ogniu. Dym wznosił się z niej jak z pieca, a ona sama mocno się trzęsła. Głos rogu brzmiał coraz głośniej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem. A gdy Pan stąpił na szczyt góry Synaj, wezwał do siebie i Mojżesz wszedł na szczyt. Góry drżą przed naszym Bogiem. Góry, pagórki topnieją przed tym Najwyższym. Kiedy przychodzisz w swoim majestacie, kiedy ludzie, jak czytamy opisy spotkania się ludzi z Bogiem, to czytamy, że dość często ten Boży majestat tak dotykał ludzi, że padali na swoją twarz i wołali: zginąłem. Zginąłem, bo zobaczyłem Najwyższego. Bóg nasz jest tak potężny, że jak już wspominałem, góry topnieją przed Jego obliczem. Tak wspaniały, że ziemia drży w Jego obecności. Bóg ponad wszystkim i wszystkimi. Ten, który zasiada na najwyższym tronie. Co tak naprawdę zajmuje najwyższą pozycję w moim życiu, w Twoim życiu? I kiedy tak rozmyślałem nad tym imieniem, to zastanawiałem się, co mi przeszkadza w skupianiu się na wielkości Boga. Nie zawsze uzmysławiam sobie, że Bóg, w którego wierzę, jest tym najwyższym Bogiem. Jest Bogiem, wobec którego wszystko blednie. I tak się zastanawiałem, gdybym mógł wyryć w mojej duszy ten obraz Boga Najwyższego i mieć go stale przed oczami, jak zmieniłoby się moje życie? Jak moje codzienne funkcjonowanie, kiedy uzmysławiam sobie, że stoję przed tym Najwyższym, jak moje życie by się zmieniało? Kiedy miałbym cały czas ten obraz Boga Najwyższego przed sobą, Boga, przed którym drży ziemia. góry dymią. Co przeszkadza w skupianiu się na wielkości Boga, Tobie? Czy gdybyś cały czas miała ten wyrysowany obraz Boga Najwyższego przed oczami, czy mogłabyś oderwać wzrok od takiego Boga? Na czym najbardziej się koncentruje każdego dnia swojego życia? Czy koncentruje się na Bogu? Czy zupełnie na czymś innym? Bóg Najwyższy nie zmienia się. Jest Bogiem w Starym Testamencie, jak już wspominałem, też i Bogiem w Nowym Testamencie. Ewangelia Łukasza, kiedy zapowiada przyjście Mesjasza, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza od 30 wersetu czytamy: Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario, znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Jezus zasiądzie na tym tronie. W liście, w pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków, w 3 i 4 wersecie czytamy tak. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, 3 i 4 werset. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. Zasiadł po prawicy majestatu. Zasiadł. Syn zasiadł po prawicy swojego ojca. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, kiedy Żydzi przychodzą do Niego, Jezus wypowiada pewne słowa, mówi, kiedy szukają Go, to jest przy aresztowaniu, Jezus mówi: jam jest. Pamiętacie, co się stało? Wszyscy padli na twarz przed Chrystusem. Przed Panem Panów, Królem Królów. Tym, który wziął nasze grzechy i zaniósł je na krzyż. Pan Panów, Król Królów. Kiedy myślimy o królowaniu, o królu, o władcy, że Bóg jest królem, że jest władcą, to co przychodzi nam na myśl? Czy Bóg jako tyran, czy jako ten dobry król? Kiedy czytamy historię, to którzy królowie byli najlepsi? Cesarz Franciszek Austriacki był uważany za jednego z najlepszych cesarzy. Dlaczego? Dlatego, że co jakiś czas przebierał się w zwykłe ubrania i inkognito wychodził w miasto. Rozmawiał z ludźmi, dopytywał się, co ich boli. I kiedy wracał do swojego pałacu, to podejmował dekrety, które usprawniały to, co szwankowało, to, co dowiadywał się od ludzi. I inni królowie, o których czytamy, że byli dobrymi królami, to okazywało się, że wszyscy postępowali podobnie. Jak ja to mówię, szli w lud i rozmawiali z ludem. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który funkcjonuje z pozycji władzy. Ale daleko więcej, bo żeby rozwiązać problem grzechu, posłał na krzyż swego jedynego Syna. Dla naszego ratunku. Po to, bo wiedział, że to jest jedyne rozwiązanie dla grzechu. Ta doskonała ofiara na krzyżu musi być dokonana. Składanie baranków raz za każdy grzech pokazała, że żaden baranek nie jest zadośćuczynieniem na zawsze. Ale potrzebował, że za każdym razem, jak człowiek zgrzeszył, musiał brać baranka i składać go na ofiarę. Bóg wyszedł naprzeciw problemowi grzechu i stał się ofiarą doskonałą. Który władca tak zrobił? Posłał swojego Syna, aby doświadczył wszystkiego, czego doświadcza człowiek. Jak czytamy w Nowym Testamencie, że Jezus doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. Doświadczył odrzucenia, doświadczył bólu, doświadczył poniżenia. Ale doświadczył też i wywyższenia. Kiedy przychodzili ludzie do Niego i dziękowali. Nasz Bóg nie funkcjonuje z pozycji władzy. Ale Boga, który jest zainteresowany swoim ludem. Który go prowadzi. To, co tam wcześniej mówiłem na temat psalmów. Że końcówka to jest pokazane, jak król wkracza do ziemi obiecanej i prowadzi za sobą lud. Gdzie już wszystko będzie doskonałe. To, co czytamy w Księdze Objawienia, że tam nie będzie płaczu, tam nie będzie bólu. On sam będzie przechadzał się. Będziemy go widzieć swoimi oczami. Tu jeszcze, kiedy żyjemy na ziemi, doświadczamy pewnych rzeczy. Doświadczamy bólu, doświadczamy różnych chorób, doświadczamy różnych przykrych sytuacji. Ale musimy mieć tą świadomość, że On jest na tym wszystkim. I jako dobry władca, jako dobry ojciec niczego nie daje ponad nasze siły, ponad nasze ponad to, co udźwigniemy. On nas przynosi przez najcięższe sytuacje, przyprowadza nas. Jezus, Syn Najwyższego, króluje z Ojcem w niebie, o czym mówi Księga Objawienia. On zasiada na tym tronie. Nie rozumiem Księgi Objawienia, kiedy czytam. Nie wiem, które fragmenty tej księgi są takim obrazem, a które są opisem rzeczywistości. Ciężko jest powiedzieć, że to jest jeden do jednego przenosimy do naszej rzeczywistości, a to jest jako symbol. Ale z tej księgi przebija jedno. To jest chyba księga najbardziej dla mnie optymistyczna. Jezus króluje, Bóg króluje i wszystko ma pod swoją kontrolą. Szatan próbuje zniszczyć wierzącego, próbuje zniszczyć Kościół jego. Ale jest tam zapewnienie, dana obietnica, że nic nie przemoże Bożego Królestwa. Bo nic nie jest silniejsze od naszego Boga. Jesteśmy w tym obrazie jako Boga Najwyższego. Ewangelia Jana mówi, że znajdujemy się w ręku naszego Ojca, znajdujemy się w ręku Jego Syna i nic nas nie może z tego wyrwać, bo nie ma nic większego niż nasz Król Jezus Chrystus. On jest Bogiem Najwyższym i nikt nie może nas wydrzeć z Jego ręki. Jeśli należysz do Niego, to nic ciebie nie wyrwie. Elion rządzi absolutnie nad wszystkim i dlatego można zrozumieć na tej płaszczyźnie Rzymian 8:28, który mówi: Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. On jest Bogiem Najwyższym, Najwyższym Królem i dlatego ma moc, aby współdziałać z Tobą ku Twojemu dobru. Co Cię przeraża w Twoim życiu? Brak finansowego zabezpieczenia? Trudna praca? Może choroba? Kłopoty w małżeństwie? A może są inne rzeczy, które odwracają Twoją uwagę od Najwyższego? Ale wiedz, że niezależnie jak wysoko urosły Twoje problemy, Bóg jest ponad nie. Bóg jest ponad Twoje problemy. Żaden problem nie jest poza Jego zasięgiem. Czasami mamy złe postrzeganie. Jeśli wezmę ten dyktafon i sobie przyłożę przed oczy, to co jest wyższe? Co jest większe? Wy czy ten dyktafon mały? I to samo jest z problemem, przez który przechodzimy. Jeśli przez problem patrzymy na krzyż i problem stawiamy na pierwszym miejscu, to ten krzyż staje się malutki. Mało widoczny. A jeżeli spojrzę na ten problem poprzez krzyż, to problem okazuje się o wiele mniejszy. Kiedyś usłyszałem zdanie: nie mów Bogu, jak masz wielkie problemy. Powiedz problemom, że masz wielkiego Boga. Czyli wiedz, pamiętaj o tym, że niezależnie jak wysoko urosłyby Twoje problemy, to Bóg jest ponad nie. Żaden problem nie jest poza Jego zasięgiem. Mamy, kiedy przechodzimy przez problem, mamy się chronić w naszym Bogu. W Jego twierdzy. Jego imię jest twierdzą, w której możemy być bezpieczni. Ale co to oznacza schronić się u Najwyższego? Czyż nie oznacza to regularnej modlitwy? regularnego spędzenia czasu nad Jego Słowem, pokuty, jeśli pobrudzimy się, to przyjść w pokucie do Boga. Kiedy jesteśmy posłuszni i wierzymy, to jest chronienie się u Najwyższego. I to musi się stać naszym nawykiem. Codzienna modlitwa, codzienne spędzanie czasu z Jego Słowem. A Bóg wtedy będzie blisko ciebie. Wtedy poznasz, co to znaczy odpoczynek i pokój, które przychodzą, gdy żyjemy w Jego cieniu. Dla którego nic nie jest niemożliwe. Mamy Boga, dla którego nic nie jest niemożliwe. Kiedy zaufamy zupełnie Jemu. 91 psalm, który w ostatnich 2 latach chyba najbardziej cytowany psalm przez ludzi wierzących. I od 1 do 4 wersetu czytamy tak. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdzo. Nazywa go swoim Bogiem, bo mu ufa. Tak, on wybawi cię z sideł ptasznika i ochroni przed zgubną zarazą. On okryje cię swoimi piórami, pod swoimi skrzydłami zapewni schronienie, a jego wierność będzie ci tarczą i poklerzem. Tak, ty, Panie, jesteś moim schronieniem, jeśli w Najwyższym znalazłeś swą kryjówkę. Nie spadnie na ciebie nieszczęście, plaga również nie zbliży się do twojego namiotu. Jeśli w Najwyższym znalazłeś swoje schronienie, w kim znajdujesz swoje schronienie, kiedy pojawia się burza w twoim życiu? Do kogo się udajesz w pierwszej kolejności? Pamiętaj, ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, to nie jest mowa o jakimś od czasu do czasu przyjściu do Boga. To nie jest to, że sobie raz na kwartał przypomnę, że trzeba się pomodlić. Na pół roku wyciągnę Biblię i tam trochę sobie poczytam. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Wszechmocnego, zwraca się do Pana: moje schronienie i moja twierdza. Bóg Najwyższy jest twoją twierdzą, jest twoim schronieniem. Jest tą twierdzą, w której możesz się schronić, w której będziesz bezpieczny, bo Jemu zależy na tobie. Dlatego, że a pokazał to w ten sposób, że poświęcił swego jedynego Syna. Powstańcie do modlitwy.